plan w dzisiejszej wersji, że pierwsze dwie plagi, które spadły na Egipt, że one zostały wykonane przez brata Moszego, Acharona. Było to uderzenie w rzekę, że stała się, napełniła się krwią i uderzenie czy dotknięcie piasku. I jest wyjaśnione, że Mosze nie chciał tych dwóch znaków uczynić, ponieważ woda przyniosła mu ratunek, bo został w koszyczku na wodzie położony, a piasek posłużył mu, żeby ukryć ciało Egipcjanina, którego zabił. I jest powiedziane tak, że to jest zdumiewające, że wzbraniał się, należy tego słowa jakby użyć, wzbraniał się uderzyć, czy wzbraniał się właśnie sam wykonać tych znaków wobec materii, wobec czegoś, co w ogóle nie czuje, nie myśli. Jest tak, jak się mówi, nieożywioną materią, ten najniższy ze światów, piasek, skały. I jest to wyjaśnione w ten sposób, że odczuwał uczucie wdzięczności wobec tego, jak się jego losy potoczyły i że były związane właśnie z tym światem materialnym, który Pan Bóg powołał do istnienia. I mówi się, że z tego miejsca, z tego zachowania Moszego uczymy się o wdzięczności. Że o ileż bardziej należy okazywać wdzięczność ludziom. I Mosze jest tego przykładem i jest wyjaśnione przez nauczycieli żydowskich, że nasze ego nie pozwala nam często przyznać, że my coś komuś zawdzięczamy. I takim książkowym przykładem jest właśnie ten faraon, bo on mówił: ja wszystko dzięki sobie posiadam. I nawet tę rzekę ja sam uczyniłem. Że o ileż bardziej właśnie powinno człowiekowi towarzyszyć takie uczucie wobec ludzi, co jest nie wymagające jakiegoś szczególnego komentarza, wdzięczność wobec Boga. Ale jest tak, że człowiek okazuje wdzięczność Bogu, a już ludziom trudniej mu okazać tę wdzięczność. I mówi się właśnie, że z tego miejsca, że nawet materii nie chciał jakby, nie chciał on tego wykonywać, bo wzbierało w nim właśnie uczucie wdzięczności. Kiedy pierwszy raz się stawili przed faraonem i jest powiedziane, że trzymał w ręku kij, rabin Pecalik przetłumaczył, że się stał krokodylem, ale słowo, które jest tam użyte, pozwala i jest tłumaczone również jako wąż i jest to też właściwe. Tylko tu jest nawiązanie do tego, co powiedział prorok Ezechiel o krokodylu właśnie. Że ty jesteś taki krokodyl i ja cię wyciągnę. Pan Bóg mówi, wyciągnę cię z tej rzeki. Otóż jest wyjaśnione przez rabinów, że jakby dlaczego pierwszy znak w ten sposób został zamanifestowany przed faraonem, jego otoczeniem, skoro Bóg doskonale wiedział, że to jest kraj magii, że to jest, jak mówi Midrasz, pięcioletnie dzieci to wszystko zrobiły, że jak jest powiedziane magowie egipscy, to jest wyjaśnione, że ten Janez i Jambres powiedzieli do 5-letnich dzieci, że na tak jakby z myślą, żeby ośmieszyć Moszego i Aarona, połóżcie też swoje kije. I się zamienią węże. I to było oczywiste, że do czegoś takiego dojdzie. Że jak jest powiedziane, potrafili gromadzić Szejdim. Potrafili gromadzić po prostu najbardziej wściekłe, duchowe, ciemne siły. Potrafili to gromadzić w jakim miejscu. Potrafili jakby posługiwać się nimi. I teraz czemu na głowie nosił jako wyróżniający go znak i nikt nie wolno nikomu było w Egipcie nosić takiego znaku na swojej koronie, którą miał faraon, miał węża. I to był główny jego znak. Zresztą, co jest ciekawe, że bardzo wiele narodów posługiwało się w dziejach świata posługiwało się wężem jako takim naczelnym, takim wyróżniającym ich zwierzęciem, że przypomnę czczenie Bala w Izraelu, że stało się momentami powszechne, to jest człowiek, czy bóstwo czasami przedstawiane jako wąż lub jako człowiek trzymający węża. I teraz czemu taki znak robią? Właśnie mają do czynienia z, jakby z panami, z królestwem, gdzie włada wąż. Włada wąż w takim sensie złym również, jak ten wąż z Edenu, że to mają na myśli mędrcy. Mówią, że właśnie ten pierwszy znak jest zrobiony, że kij się zamienia w węża. Jak jest powiedziane, jak uczy Tora, nie wąż, że przypomnę, zjadł węże, bo to nic, to nic cudownego, bo tak w naturze się dzieje. Natomiast wąż się stał kijem, kij połknął wszystkie inne kije i jak jest, mówi Midrasz, i nie stał się grubszy. I to ich wprawiło w osłupienie, nie chcieli się do tego przyznać, że ci ludzie reprezentują siłę, o której nie mają zielonego pojęcia, że w okamgnieniu coś, co jest martwe, robi się żywe i na powrót z tego, co jest żywe, robi się w okamgnieniu martwe. Jak jest powiedziane, z tego miejsca się uczymy, w księdze Zohar tak jest napisane, że z tego miejsca się uczymy o zmartwychwstaniu. Czyli, że Pan Bóg to jest potęga niewyobrażalna, potrafiąca w mgnieniu oka ożywiać lub czynić coś martwym. Suchy kij nagle się przemienił w żywą istotę i z powrotem stał się suchym kijem. I to jest coś niebywałego, jak mówi prorok Izajasz, ożyją twoi umarli. I jak zwrócono uwagę, nie jest napisane stworzeni zostaną, tylko ożyją, ponieważ właśnie Bóg to, co jest martwe, z powrotem powołuje do życia. Myśmy do tego przywykli i ten fenomen często nas nie rusza, ani go nie zauważamy, że jest dzisiaj zima i wszystkie drzewa są martwe i nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego one wiosną żyją z powrotem. A jesienią z powrotem są martwe. Na początku paraszy są użyte cztery słowa hebrajskie, których się używa w czasie sederu paschalnego na oznaczenie czterech kielichów wina. I jest piąte wyrażenie, jak jest wyjaśnione, że raz celem wyprowadzenia Izraela z Egiptu było ukształtowanie go jako ludu świętego, jedynego w swoim rodzaju, który będzie światłem dla innych narodów i jest czytamy wyprowadzę was, wyratuję was, wybawię was i wezmę, tak, i są cztery te pojęcia padają, ale chwilę dalej pada piąte pojęcie, jest napisane we chewati. I tu jest przetłumaczone, zaprowadzę was. Jest tłumaczone również, wzniosę was. I jest powiedziane, to jest werset mesjański. Że nie tylko, że Izrael w końcu wszedł do ziemi Izraela, ale przepraszam, poprzez użycie tego pojęcia, że coś jest wznoszone, zostało powiedziane tak, że to znaczy zostaniemy przez Mesjasza wzniesieni na jakiś inny poziom, że z innej perspektywy zobaczymy własne życie i zobaczymy jakby tak świat Boży jeszcze innymi oczyma. To jest powiedziane, że on jakby wzniesie człowieka na jakby po inny poziom duchowy. Tak? Że przypomnę, to wzniesienie oznacza, jest w związku z położeniem geograficznym. Mitzrayim niżej, Izrael wyżej. Stąd jakby ruch ku górze. I on został zrozumiany również ten werset, jako i nazwany, że to jest jakby werset o Mesjaszu, o pomazańcu Bożym, że on człowieka wzniesie właśnie ponad coś, co jest materialne, ponad coś, co jest cielesne. Tak. Że przypomnę, Egipt, jest to niżej właśnie. I jak jest powiedziane, oni nawet głowę w górę nie podnosili, ponieważ niczego z góry nie potrzebowali, bo mieli rzekę. I ona po prostu była, wszystko z niej mieli. I oni nie odczuwali potrzeby, jakby, jeśli wolno użyć takiej przenośni, jakby zadzierania swych, podnoszenia swych głów ku niebu. Tak? Nie szukali Pana Boga, ponieważ to coś z ziemi wychodziło. I teraz właśnie Mesjasz chce człowieka podnieść wyżej, by mógł jakby dostrzec coś, co jest ponad jakby ten świat materii, świat ciała. Jak mówi apostoł Paweł, że jawne są uczynki ciała i cielesne właśnie, takie materialne postępowanie. I jawne są uczynki ducha, jakby właśnie duchowe takie postępowanie. I że on człowieka właśnie wznosi. Tak? Sprawia, że człowiek duchowo rośnie, czy może rosnąć duchowo. Właśnie nie być, nie, człowiek nie musi ugrząść w tej materii, w tym świecie materialnym. 121 wersetów ma ta parasza i ona odpowiada pojęciu destrukcja, ponieważ no, na pierwszy rzut oka widzimy, co się stało z tym krajem, ale w psalmie, psalm dodaje jeszcze coś, psalm 78. Zesłał na nich żar swojego gniewu, oburzenie, zapalczywość udrękę, orszak zwiastunów klęski. I jest powiedziane, że nie tylko tych 10 plag, co jeszcze zeszło coś na 4 sposoby i jak jest w Hagadzie na Pesach powiedziane, jeszcze 40 innych spadło na nich. Że nie tylko kraj został zrujnowany, ale że naruszona została jakby ich taka wewnętrzna konstrukcja przez lęk, strach i właśnie takie, że jest powiedziane, zwiastuni jakieś siły, które Pan Bóg uruchomił, znaczy pozwolił im działać na duszę Egipcjan. Że ludzie mówią tak, coś obejrzą, coś głupiego i mówią, później się boję zejść do piwnicy albo bo jest ciemno i się boję wtedy. Że jest powiedziane, że wywołał Pan Bóg w Mitzraim coś, co jest wszystkich tych ludzi w sposób tak dogłębny totalnie przeraziło, tak? Wprawiło w nieprawdopodobny strach, lęk, jakieś permanentne takie uczucie towarzyszące im. Co jest w ogóle nawet trudno wyobrażalne, tak? Że to spadło właśnie na Mitzrayim. I próbowano odpowiedzieć na pytanie, czemu ten człowiek, czy on był tak głupi i beznadziejny, że on nie umiał po prostu wzbudzić w sobie choć odrobiny jakiejś pokory takiej, ukorzyć się, tak? No przed czymś, co jest, bo tego ani film, ani żadne opowiadanie nie może oddać, że coś jest po prostu no, zniszczone, obrócone do góry nogami, po prostu nie ma nic i jeszcze towarzyszy temu jakiś przerażający lęk, strach, jakieś dzikie zwierzęta, rozwścieczone wszystko, jakieś coś niewyobrażalnego się dzieje i ten człowiek jest zawzięty. Że 5 pierwszych plag jeszcze to wspierają go, to całe otoczenie jego, się im nie poddawa i tym Żydom coś tam. A później jest napisane, Pan Bóg umacnia go w tym przekonaniu. W Targu Jonatan jest napisane, Pan Bóg umacniał jego jecer hara, jego złą wolę umacniał. Innymi słowy, on był umacniany w swoim przekonaniu. On tak to odczuwał i Pan Bóg go jeszcze w tym umacniał. W tym przekonaniu, że ja jestem kimś i ja nie ulegnę nikomu. Żadnej potędze, choćby wszyscy śmierć ponieśli, ja nikomu nie ulegnę. Tak? Że to jest taki skrajnie idiotyczny jego jakiś heroizm taki, tak? A z drugiej strony jest powiedziane, że to pozwoliło mu znosić jakby coś, co jest cudem. Bo czytamy, że grad spadał, ale w gradzie był ogień. Czyli coś cudownego też tak się działo. Czy te żaby jakieś. To jest jakiś koszmar niewyobrażalny. I ten człowiek nie potrafi w ogóle na to zareagować. Nawet jak na następna parasza, bo mówi, że w tej paraszy już jest zgrzeszyłem, mówi zgrzeszyłem, ale to jest moment taki, jest takie światełko i od razu jest ciemność. Później też, dobrze, no to w końcu niech wyjdą, ale później jednak rewiduje swoje stanowisko, tak? I goni Izraela, czyli nie odpuszcza nawet jak mu dziecko zmarło. Tym bardziej. I teraz jakby pośród tych rozmaitych prób odpowiedzi, czemu był takim głupkiem? Pojawia się odpowiedź bardzo dużo dająca do myślenia dla wszystkich ludzi. Mianowicie, że do jakiegoś momentu Pan Bóg pozwala grzeszyć i później następuje kara. I część mędrców żydowskich powiedziała, on sobie odebrał możliwość teszuwy, a jeszcze otrzymał karę za swoją zawziętość, tak? Za, że Pan Bóg jakby mu zabrał możliwość naprawienia czegokolwiek, ponieważ był popsuty do szpiku kości. I nie tylko, że mu zostało to zabrane, co jeszcze został ukarany za właśnie takim żadnych uczuć litości, chęć krzywdzenia innych ludzi i nieodczuwania z tego powodu jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Że to jest trochę tak, jak sądzono niektórych nazistów. Żadnych wyrzutów sumienia. Głowę dziecku rozczaskać to jest sama przyjemność. Że tak może być popsuty człowiek i Pan Bóg wycofuje wtedy tę możliwość zrobienia przez kogoś teszuwy. I to jest bardzo takie, aż wzdraga człowiekiem, że tak, że może się również pojawić taka sytuacja. Stąd dywagacje, czy Hitler będzie zbawiony, czy nie, są pozbawione sensu w ogóle. Ktoś jest zły do szpiku kości. Tak? I sam sobie odbiera możliwość naprawienia czy czegokolwiek. Jak pisze apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian, że komu chce, okazuje łaskę. Nie, że według kaprysu Pan Bóg działa, tylko człowiek właśnie z powodu tej jecer hara, z powodu tego, tej złej, że ta zła skłonność ostatecznie wypełnia całego człowieka. I on jest sam taką złą skłonnością się robi. Nie ma w tam nic, po prostu tam się nie może pojawić żadne światełko. Ale to wie tylko Pan Bóg, tak? Że my nie mamy dostępu do takiej wiedzy. Tak? My żyjemy w świecie, w którym należy, jeśli jest to możliwe, dawać świadectwo, mówić, zachęcać człowieka, żeby chciał właśnie zmienić swoje życie, żeby chciał, żeby pozwolił, żeby Jeszua go wzniósł wyżej. Niech Pan Bóg będzie między nami błogosławiony.